prawo po ludzku.
Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński i dziś, panie mecenasie, taki temat wybrałam, szczerze mówiąc, też po to, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest tajemnica dziennikarska i gdzie są granice śledztwa dziennikarskiego. Jak to wygląda? Bo o prowokacji dziennikarskiej już mówiliśmy, że jeśli ona ma przysłużyć się czemuś dobremu, no to generalnie jest możliwa, tak? I tu bezdyskusyjnie nawet przekraczająca pewne granice taka prowokacja. Ale właśnie, tajemnica dziennikarska. Dziennikarz ma prawo w sądzie zasłonić się tą magiczną formułką, choć od formułek uciekamy, czyli tajemnicą dziennikarską. Właśnie.
Tak, dzień dobry. Tajemnica dziennikarska, jak każda tajemnica uregulowana w przepisach prawa, taka jak na przykład adwokacka, czy lekarska, czy tajemnica spowiedzi, stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego. Innymi słowy, media jako czwarta władza muszą cieszyć się, albo muszą być oparte na takiej strukturze, która gwarantuje osobie będącej informatorem w dobrej wierze, a to weryfikuje dziennikarz, do tego za chwilę przejdę, będącej informatorem prawo do anonimowego przekazania tychże informacji. Tak? No nie każdy jest zainteresowany, szczególnie w sprawach wrażliwych, czy to społecznie, czy to politycznie, czy to poprzez ewentualne konsekwencje, które mogą na niego spaść, w tym, żeby ujawniać swoje nazwisko. Innymi słowy, jeżeli na przykład jest w lokalnej społeczności osoba zależna od danego urzędnika, który robi złe rzeczy i popełnia przestępstwa, no to tejże osobie trudno jest iść i pod własnym sztandarem złożyć na niego zawiadomienie, czy też nie wiem.
Powiedzieć o pewnych nieprawidłowościach,
tak,
które...
Bo to się jest równoznaczne z utratą pracy. Tym samym ta osoba idzie do dziennikarza, ufając mu i mówi, co według niego jest nie tak, ale zastrzega, żeby nie mówić, skąd ten dziennikarz to wie i wtedy dziennikarz przejmuje na siebie rolę wyjaśniającego tą sprawę. No i prowadzi swoje te dziennikarskie.
My często dodajemy, to ja jeszcze Państwu mogę dopowiedzieć, taką informację podajemy, że dane osoby dla uwiarygodnienia jakby tego, że nie wyssaliśmy sobie czegoś z palca, dodajemy, że dane personalne człowieka, który się wypowiedział, bądź nie, czasem zmieniamy głosy, są w, że tak powiem, posiadaniu właśnie nas, że są w redakcji, że my je mamy i że jeżeli sąd będzie sobie życzył, tak, to możemy to pokazać. No i właśnie, kiedy sąd może sobie życzyć tego, żeby ujawnić dane osoby, no sygnalisty powiedzmy, tak to bym to określiła.
No to krótko i po ludzku, jak to prawo po ludzku mówiąc, wtedy, kiedy nie może dojść do ustalenia stanu faktycznego w inny sposób. Ale to już mówiliśmy na ten temat na antenie. Ja to uważam za skandal, mi się ciśnie słowo. Jestem takiego zdania, że żadna tajemnica nie powinna być uchylana przez sąd. No bo to jest tajemnicą, żeby nie była uchylana, tak? No to co no to jest za tajemnica, jak może być uchylona? Bez sensu.
Najczęściej domaga się oczywiście strona, w cudzysłowie, poszkodowana, tak? Czy pokrzywdzona tego, żeby ujawnić dane osoby, która te kalumnie w ich stronę rzuca.
No tak, dokładnie. I czemu to ma służyć? No nie wiem, zastraszeniu chyba tejże osoby i zastraszeniu kolejnych. Znaczy, jakie mogą być tego konsekwencje? Zastraszeniu kolejnych potencjalnych informatorów. No nie wiem, odnosząc to do tajemnicy adwokackiej, jeżeli sąd by mi kazał, mam nadzieję, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, tę tajemnicę adwokacką ujawnić, tak. Bo obrończej moim zdaniem w ogóle się nie da uchylić, ale adwokacką powiedzmy, że można w pewnych okolicznościach. To ja bym tego nie zrobił, bym wolał chyba iść do aresztu, żeby
Były takie przypadki, byli tacy dziennikarze, którzy szli do aresztu, bo nie chcieli ujawnić danych personalnych właśnie osób, które im, no nie powiem, że doniosły, bo to jest złe słowo, ale poinformowały media o nieprawidłowościach.
No to jest kamyk, nawet nie kamyczek, do ogródka, do ogrodu prokuratury, bo ona nadużywa tych przepisów odnośnie możliwości zwolnienia z tajemnicy, bo nie chce, nie wiem czy to wynika z tego, że powiedzmy nie chce im się tejże prawdy obiektywnej do niej dotrzeć innymi sposobami, a to jest wygodne dla nich, więc wnoszą o zwolnienie i do widzenia, tak, mm-hmm. mają z głowy. Ale to, no to ja uważam, że sądy powinny stać na straży tychże fundamentów, bo jeżeli obalimy fundamenty, to i sądy też zostaną obalone w koniec końców.
Mhm. Czyli tutaj warto pamiętać o tym, że ja to też podkreślam, jeżeli ktoś do nas przychodzi i mówi, ale ja to mówię tylko pani, proszę, żeby nie ujawniać mojego nazwiska, to proszę mi wierzyć, drodzy państwo, że my tego nie robimy. Naprawdę, bo no to jest taka zasada zaufania, która działa w obie strony. Tak? No ja też mam przekonanie takie, że jeżeli raz zawiodę to zaufanie, to więcej nikt do mnie nie przyjdzie. A to nie o to chodzi.
No to ja życzę, bo to mówię, wszystko się opiera o mądrość sędziego.
Mhm.
To życzę, powiem, że życzę, chociaż nie życzę, no ale powiedzmy, żeby to tak wybrzmiało. Ja życzę temu sędziemu, który uchylił daną tajemnicę, żeby mógł, żeby był w takiej sytuacji, że on będzie potrzebował pomocy, czy to dziennikarza, czy to adwokata.
Mhm.
I inny sędzia uchylił tą tajemnicę jego, tak? Znaczy tego, co on powiedział tej zaufanej osobie.
No właśnie.
To wtedy chyba zrozumie, że nie powinien uchylać.
Tak, bo my ciągle zapominamy, drodzy państwo, ja to zawsze powtarzam inaczej, panie mecenasie, że dobrze jest postawić się z tej drugiej strony czasem i spojrzeć na to z tej drugiej perspektywy, tak naprawdę, zanim rzucimy w kogoś kamieniem, albo zanim się odezwiemy i rzucimy oskarżenia w kogokolwiek, tak, spójrzmy na to z jego perspektywy i wtedy rzeczywiście starajmy się obiektywnie do tematu podejść. I podobnie jest właśnie z tą tajemnicą dziennikarską, tak. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że nie zawsze i zdarza się, że nie chciałabym, żeby ktoś ujawniał informacje, które ma ode mnie.
No tak.
Prawda? No to tak jak pan mecenas. No i właśnie, i teraz granice śledztwa dziennikarskiego. Czy one są jakoś wyraźnie zaznaczane w prawie, czy nie, panie mecenasie? No
moim zdaniem one są, bo też następny kamyk, tylko do środowiska dziennikarskiego, no też nie jest ono równe. No adwokackie też nie wszyscy jesteśmy święci.
No
tak?
Oczywiście, jesteśmy
jeżeli
tylko
jest
ludźmi.
Jakiś, przepraszam, pismak, który jawne kalumnie rzuca na kogoś i się zasłoni dziennikarską tajemnicą, tak, bo powie, że ja to wiem, tam nie wiem, moja sprawa od kogo wiem, ale wiem, a to jest jawne kłamstwo, no to co wtedy? To może te furtki są po to? To mówią, to sąd mówi, to pokaż, skąd żeś się dowiedział, bo ja chcę zweryfikować, czy rzeczywiście ci powiedział.
I czy mówisz prawdę.
No, bo my, a widzi, pani redaktor, myśmy zmienili front o 180 stopni.
Spojrzeliśmy z drugiej strony.
Właśnie,
tak.
Życzyła pani spojrzeć z drugiej strony, to żebym spojrzał.
No właśnie. Nie?
No w każdym razie...
ja myślę, że to wszystko opiera się na przyzwoitości,
tak,
pani
mecenasie. Tak, te nasze idealistyczne podejście, no to jest jak najbardziej... znaczy ono wynika, ta nasza pierwsza część wypowiedzi z niego, z tegoż, tegoż pojmowania tejże tajemnicy.
Tak, że my tu przyzwoicie do tematu i do każdego
tylko
człowieka.
Tylko, że z drugiej strony, jak ktoś kłamie, jakiś dziennikarz, czy też dziennikarzyna, bo nie można go nazywać dziennikarzem, to nie można mówić o tajemnicy, bo wtedy jej nie ma, bo on to zmyślił.
No tak. No nie? No ale skąd sąd ma wiedzieć?
No i właśnie mówi, no to jak ty się zasłaniasz, to pokaż od kogo, bo ja uważam, że to nie tajemnica.
Albo, że to kłamstwo właśnie.
No.
Nie? No i tak, drodzy państwo, ja z kolei o granicę śledztwa dziennikarskiego mówię tylko dlatego, że jeden z moich kolegów dziennikarzy no, przyczynił się i stworzył, to jest może złe określenie, ale poczynił, może tak, materiał dość duży o no, takich, powiedziałbym, przestępstwach na Bałkanach bodajże i tam wchodził przemyt ludźmi dodatkowo i tak dalej. I to były rzeczy właśnie, to do czego zmierzam, że to była sytuacja, w której oni dostali sygnał od człowieka, że coś takiego się dzieje. I teraz ja nigdy nie wiem, i tu mam też dylemat, panie mecenasie, czy to są takie historie, które dziennikarz powinien sprawdzać sam, czy to są historie, które dziennikarz powinien oddać w ręce prokuratury już na początkowym etapie, czy sam według pana sprawdzać. No i tu mówimy o tym śledztwie dziennikarskim, tak? Czyli łączymy kropki, no bo na tym polega też praca dziennikarza, zwłaszcza śledczego, tak? Że on dostaje sygnał, dostaje informacje, drąży temat, szuka dalej.
Szuka źródeł.
Szuka źródeł innych, dociera do ludzi, jednego, drugiego, piątego, kolejnego. Bywa, że taki dziennikarz ma zdecydowanie więcej informacji niż na przykład policjant czy prokurator.
Ale mam odpowiedzieć jako były dziennikarz, czy jako prawnik?
A jak panu wygodnie, a ja zachęcam.
No bo dwie odpowiedzi były różne.
No właśnie, no bo z jednej strony, z drugiej.
Dziennikarskiej, no to po to jest dziennikarzem, żeby mieć ten materiał, jak ma jakiś fantastyczny reportaż, to co on go ma spalać przez prokuraturę, bo moim zdaniem by go spalił wtedy, tak?
No ale to ja też patrzę na to z innej strony, bo spalenie to jest oczywiście i ten materiał, bo do tego dążymy, tak?
No jak on na przykład siedzi wśród tych przestępców, gdzieś tam wniknął to źródło, no to jak on prokuraturę zawiadomi, no to
to już
za chwilę...
Jest po temacie.
Tak, no wyjeżdżają panowie w czarnych ubraniach z karabinami.
A z drugiej strony, żeby jak ulubione powiedzenie pana mecenasa, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, to taki dziennikarz, zanim to pójdzie dalej, no to ustala pewne fakty, łączy te kropki, tak? I dopiero wtedy może zawiadomić prokuraturę. I też bardzo wiele przestępstw udało się dzięki dziennikarzom doprowadzić do końca, tak?
No tak.
Dzięki informacjom.
No, jako obywatel, powiedzmy, powinien zawiadomić tak na poważnych przestępstwach, bo każdy ma obowiązek jeszcze nawet kodeksowy, żeby zawiadomić.
No właśnie.
A jak już tam nie mówiąc moralny i taki żart.
No to w którym momencie, panie mecenasie, według pana?
No to nie wiem, no ja bym jako dziennikarz bym nie zawiadamiał, tylko dopiero bym doprowadził do...
No ale to pan mówi, że ma obowiązek.
No, ale to jako obywatel, no to mówię, ale jako dziennikarz, no to ja bym, mówię, bym ujawnił wedle organów ścigania, nie wiem, moim zdaniem chyba jedynką w dzienniku jakimś, że jest taka rzecz, no to by się już dowiedzieli, tak? A nie nawet niekoniecznie musiałbym zawiadomienie pisać, tak?
No tak. No właśnie, tutaj widzicie państwo, te granice są dość ruchome i płynne.
A poza tym jeszcze może... Jeżeli on wniknął w struktury przestępcze, to nie ma czegoś takiego, że on na gorącym uczynku musi zawiadamiać. No, on tam jest, gdzieś robi to śledztwo, tak? No, ktoś popełnia przestępstwa, nie on. On to opisuje i w odpowiednim momencie to ujawnia. Nie też,
są
że tam
nagrania,
ktoś kogoś, przepraszam, gwałci, a on sobie siedzi i to spisuje albo nagrywa i później
to
puszcza. No bo
o takich nie mówimy.
Zdarzenia.
No i właśnie, media są też od tego, żeby informować. Ja tak puentując to dzisiejsze spotkanie, muszę panu powiedzieć, że bardzo ucieszył mnie wyrok wczorajszy. Wyrok, który zapadł w naszym sądzie. Wyrok nie jest prawomocny jeszcze oczywiście, ale sprawa, która od lat się ciągnie. Pani sędzia Małgorzata Ziółkowska wczoraj ogłosiła wyrok 12 lat więzienia dla instruktora tańca, który miał molestować nieletnich. No i czytając to uzasadnienie, między innymi, tu muszę państwu powiedzieć, i to już wybrzmiewało na naszej antenie, Paweł K. został uznany winnym popełnienia kilkunastu przestępstw seksualnych wobec nieletnich i małoletnich podopiecznych, a wśród nich były gwałty, doprowadzenia do innych czynności seksualnych oraz rozpijanie i udostępnianie alkoholu podopiecznym w wieku poniżej 15 i 18 lat. I myślę sobie, że to są też te informacje i ten wyrok jest jeszcze szerszy, bo tam jeszcze jest 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z ofiar, a oprócz tego dożywotni zakaz
pracy z młodzieżą?
Tak, pracy z młodzieżą. Ale ja muszę pana, panie mecenasie, zapytać o jeszcze jedną rzecz przy okazji tego wyroku, bo to dość często też wybrzmiewa w mediach. Państwo tego nie wiedzą, piszą SMS-y i pytają nas o to, co oznacza doprowadzenie do innych czynności seksualnych.
No do innych niż stosunek płciowy.
Co się za tym kryje? No właśnie, bo państwo pytają, ale co to znaczy, tak? No ja myślę, że to jest taki duży worek pojęć, można tam wiele włożyć i obnażanie się i pewnie dotykanie i zdjęcia i całą masę tego typu rzeczy. Dobry kierunek.
Bardzo dobry.
Tłumaczenia państwu, rozumiem. I tu absolutnie powinno się być sygnalistą przy tego typu sprawach, zwłaszcza jeśli chodzi o krzywdę.
No jak się dzieje krzywda dziecku, to na pewno tak, to nie ma co
trzymać tego i prowadzić śledztwa dziennikarskiego w temacie. Tylko zgłosić do prokuratury.
Tak, dokładnie.
Tu się zgadzamy.
No, jak najbardziej.
No, proszę bardzo, my ostatnio z panem mecenasem coś tak...
Wyjątkowo zgodni
jesteśmy. Staramy się nie wylać dziecka z kąpielą i niezmiennie też namawiamy państwa do kontaktu. Proszę do nas pisać, jeśli państwo mają pytania z zakresu prawa 603-06-06-06. Można także na slubsk@radiogdansk.pl lub... na j.merecka@radiognansk.pl. Państwa i moim gościem tradycyjnie, jak w każdy wtorek, mecenas Bartosz Karol Rumiński.
Dziękuję, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Kłaniamy się, do usłyszenia.
Brawo po ludzku.